Początek nowego roku to jest taki czas, gdzie sporo osób robi sobie pewne postanowienia. Przynajmniej tak często się mówi, bo ja przyznaję, że nigdy sobie takich postanowień nie robiłem. Natomiast są osoby, które właśnie w tym momencie myślą o tym, jak zmienić i co zmienić w swoim życiu. Zwykle najwięcej takich postanowień związanych jest ze zdrowiem. To może jeszcze jest jakieś reperkusje po świętach i obżarstwie. Może ktoś ma wyrzuty sumienia i z tego powodu chce zmienić coś w swoim życiu, kupuje kadnę na siłownię i potem albo na nią chodzi, albo niestety nie chodzi, bo kończy się jego determinacja. Niektórzy na przykład rzucają palenie, bo to jest taki moment, w którym też postanawiają to zrobić, ale są też postanowienia związane z rozwojem osobistym, z nauką języka, żeby właśnie rozwinąć siebie, nauczyć się czegoś nowego. Ale też są postanowienia związane z wiarą. Niektórzy ludzie postanawiają, nawet jak śpiewaliśmy dzisiaj, pójść za Jezusem, albo postanawiają walczyć z jakimś grzechem konkretnym w swoim życiu, albo częściej czytać Słowo, regularnie się modlić. Jak pokazują statystyki, niestety większość takich postanowień, jeżeli chodzi o takie noworoczne, kończy się porażką. Motywacje, wytrwałość wystarczają z reguły na kilka tygodni. I coś podobnego widzieliśmy tydzień temu w przypowieści o siewcy, bo tam mieliśmy gleby, cztery gleby, i trzy z czterech gleb postanowiły pójść za Jezusem, uwierzyły, ale tylko jedna ostatecznie wytrwała, wydała owoc. Więc więcej osób postanowiło uwierzyć, ale ostatecznie nie przeszły próby te osoby. I owoc tego nawrócenia zależał od tego, jak dobre i szczere było ich serce, jakim szczerym i dobrym sercem i czy szczerym i dobrym sercem przyjęli to słowo. I ostatnio nie skupiałem się tak mocno na treści tego słowa, dlatego dzisiaj zrobimy właśnie to, skupimy się na głównym przesłaniu całej Biblii, na Ewangelii i nawróceniu. Bo właśnie od tego, od właściwego zrozumienia Ewangelii i nawrócenia, zależy to, jaki będzie owoc. No bo skoro Ewangelia jest mocą do zbawienia, to inna Ewangelia nie będzie mocą do zbawienia, nie będzie mieć takiej mocy. Więc najpierw przyjrzymy się temu, czym jest Ewangelia, przyjrzymy się też roli Ewangelii w życiu wierzących i znaczeniu Ewangelii dla zdrowia Kościoła. Natomiast nawet od prawdziwej Ewangelii nie wszystko zależy, bo zależy jeszcze owoc od odpowiedzi. Więc zobaczymy też na to, jak Biblia opisuje nawrócenie. Co się musi wydarzyć, żeby doszło do nawrócenia. I te odpowiedzi są kluczowe, bo jeżeli my mamy budować Kościół, to musimy wiedzieć, co go buduje i kto go buduje. Czyli jakiego przesłania Bóg używa, żeby budować swój Kościół i kto jest częścią jego Kościoła. Więc skupiamy się na fundamentach, na sprawach fundamentalnych. Chciałoby się powiedzieć, że na sprawach oczywistych, choć myślę, że wiemy, że niestety czasem jest tak, że nieco są to sprawy oczywiste, nawet dla osób w Kościele. Więc są to prawdy, które powinny wybrzmiewać na każdym spotkaniu Kościoła, a dzisiaj będą wybrzmiały bardziej głębiej, bardziej szerzej, trochę szerzej niż zwykle. Więc zaczynamy od Ewangelii, od dobrej nowiny. I to jest też ważne dla bezpieczeństwa każdej osoby. Żeby nie dopuścić do tego, że ktoś myśli, że jest nawrócony, chociaż nie jest. I na przykład nigdy nie usłysza, że powinien badać swoją wiarę, czy trwa w tej wierze, jak mówi 2 Koryntian 13,5. No i żeby w dniu sądu od Jezusa nie usłyszeć tych przerażających słów, które powiedział w Mateusza 7,23, że nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Więc trzeba pamiętać, że nawet w kościołach mogą być osoby, które same siebie oszukują. Mogą być ochrzczeni, mogą być członkami Kościoła, mogą w tych kościołach służyć, a nawet nauczać. Ci, o których mówił Jezus, prorokowali i czynili cuda w Jego imieniu. Więc z jednej strony to jest przestrog, ale z drugiej strony to jest zachęta i upewnienie, bo to jest ważne, żeby upewnić tych, którzy prawdziwie wierzą. Taki był cel pierwszego listu apostoła Jana, bo napisał do tych, którzy wierzą w imię Syna Bożego, żeby wiedzieli, że mają życie wieczne. Bo Bóg nie chce zostawić nas w niepewności. To nie jest tak, jak ludzie czasem mówią, że nikt nie wie, co będzie po śmierci. Że nikt jeszcze stamtąd nie wrócił, więc skąd możemy to wiedzieć? Oba te zdania nie są prawdą. Jezus Chrystus powstał z martwych, umarł, powstał z martwych, powrócił i powiedział nam, co czeka nas po śmierci. Jak do tego się przygotować? I zaczynamy od fundamentów, od tego, o czym apostoł Paweł pisał, że ma moc do zbawienia każdego, kto wierzy. W związku z tym jest tylko jedno przesłanie, które ma taką moc. Bo ten sam apostoł Paweł napisał do Galacjan, że innej Ewangelii nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy niepokoją i próbują przekręcać Ewangelię Chrystusową. I że jeżeli ktoś głosi inną Ewangelię, to ma być przeklęty. Czyli od głoszenia i przyjęcia Ewangelii zależy to, czy będziemy zbawieni, czy przeklęci. I pomocne w zrozumieniu treści Ewangelii są wszystkie księgi Biblii oczywiście, ale my dzisiaj skupimy się na początku, na dziejach apostolskich, bo one pomocne są w tym, żeby zobaczyć, jak Ewangelię głosili pierwsi uczniowie. Bo to jest jedyna księga, w której widzimy pierwszych uczniów Jezusa, którzy głoszą Ewangelię ludziom spoza Kościoła. I widzimy tam wiele przemów do różnych grup osób, najczęściej do Żydów, którzy znali Pisma Starego Testamentu, ale czasem do pogan, którzy tego kontekstu nie znali. I widzimy, porównując sobie te przemowy, że czasami w inny sposób właśnie uczniowie przemawiali. Fundament był ten sam, ale był dostosowany do tego, co wiedzieli odbiorcy. I często treść Ewangelii zaczynała się od samego Boga. Na przykład w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, zaraz po uzdrowieniu chromego w bramie świątyni, najpierw Piotr odezwał się do ludu w wersecie 12, Dzieje Apostolskie 3:12, zapytał ich, czemu są zdziwieni? Czemu patrzą na nich tak, jakby to oni sami uzdrowili tego człowieka? I werset 13 to jest przemowa właśnie apostoła Piotra do ludu. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego Jezusa. Tutaj się zatrzymamy. Czyli od początku powiedział im, o jakim konkretnym Bogu mówi. Że jest to konkretny Bóg, który objawił się im w historii i Bóg, który ma swojego Syna, którym jest Jezus. Dlatego też apostoł Paweł pisał o sobie na początku listu do Rzymian, że jest wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, Ewangelii, którą Bóg objawił, zapowiedział przez swoich proroków, Ewangelii o Synu swoim. To jest też właśnie ten początek, który tutaj widzimy, tego, co powiedział Piotr. Z kolei poganie słyszeli często o Bogu Stworzycielu. Od tego Paweł zaczął swoją przemowę na Areopagu w 17 rozdziale. I tam najpierw od 22 wersetu zwrócił uwagę na to, co Ateńczycy robili, co oni uważali za święte, że mieli tam nawet ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. I powiedział im o tym Bogu, którego oni nie znali. Zobaczmy 24 i 25 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Czyli jest stworzycielem nieba i ziemi, niczego nie potrzebuje, jest samowystarczalny i sam jest źródłem wszystkiego, życia dla wszystkich. Od niego pochodzi całe stworzenie i od niego zaczyna się Ewangelia. Zaczyna się od tego, kim jest Bóg. Więc dobrze nawiązać do tego, co o Bogu wiedzą ludzie, z którymi rozmawiamy, jeżeli coś o nim już wiedzą, tak jak apostołowie robili to z Żydami, ale też zwrócić uwagę na to, czego ludzie nie wiedzą albo co jest niewłaściwym obrazem Boga, który mogą mieć. Tak jak Paweł zrobił to tutaj. Zwracając uwagę na to, że Bóg nie jest, nie można go zamknąć w świątyni. Nie może zamieszkać w świątyni, która jest zbudowana rękami ludzkimi. Więc Ewangelia nie zaczyna się od człowieka. Nie zaczyna się nawet od tego, co Bóg może dać człowiekowi. Zaczyna się od tego, kim jest Bóg. Żeby dobrze to zrozumieć. Od tego, że On jest stworzycielem, że On jest źródłem wszelkiego życia i że w związku z tym każdy przed Nim odpowiada. Bo jest też sędzią. I o tym czytamy dalej w tym samym fragmencie, w 31 wersecie. Paweł powiedział do nich, że Bóg wyznaczył dzień, w który będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszanie go z martwych. Czyli jako ten Stwórca Bóg wzywa ludzi do posłuszeństwa, dlatego że przekazał nam prawo, które my jako ludzkość złamaliśmy. I werset 30 wzywa wszystkich ludzi do pamiętania, dlatego że wszyscy są winni złamania tego prawa. I to jest ten drugi ważny punkt Ewangelii. Pierwszy mówił o tym, kim jest Bóg. Drugi punkt dobrej nowiny jest tak naprawdę złą nowiną. Jest tym, co musimy zrozumieć i uznać o sobie. Bo Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia, dla ratunku. Więc bez przyjęcia tej złej nowiny nie będziemy wiedzieć, od czego mamy być uratowani. Bo zbawienie nie jest na przykład od życia bez celu, jeżeli ktoś poszukuje sensu w swoim życiu. Od niskiej samooceny, jeżeli ktoś taką ma o sobie. Od braku szczęścia w swoim życiu, jeżeli ktoś na to wskazuje jako swój problem. To, co jest naszym problemem przed Bogiem, nie jest nasza samotność czy nasze cierpienie. Nasz problem to jest bunt wobec Boga. To, co my wobec Boga zrobiliśmy. I to nie jest problem tylko tutaj na ziemi. To nie jest tak, że tylko tutaj na ziemi odczuwamy tego konsekwencje, a potem będzie już okej. Apostoł Paweł mówił o sądzie ostatecznym po naszej śmierci. Mówił o wiecznych konsekwencjach tego, co robimy. Bo zbawienie jest od wiecznego potępienia, na które zasługujemy. I to dotyczy wszystkich ludzi. Zobaczmy to w rozdziale 10, gdzie jest historia pewnego człowieka, pobożnego człowieka, rzymskiego setnika Korneliusza. W drugim wersecie 10 rozdziału czytamy, że był pobożny i bogobojny, że dawał jałmużny, hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlił się do Boga. Myślę, że wielu powiedziałoby, że taka osoba zasługuje na Bożą przychylność. Coś takiego widzieliśmy w Ewangelii Łukasza, gdzie był inny setnik rzymski, który też był przychylny Żydom, zbudował im synagogę i Żydzi mówili o nim, że zasługuje na to, żeby Jezus do niego przyszedł i uzdrowił jego sługę. To jest częste myślenie o relacji Boga do człowieka. Że Bóg powinien wynagrodzić człowieka za to, co dobrego robi w życiu. I że po śmierci powinien przyjąć go do siebie za to, co właśnie dobrego w swoim życiu zrobił. Gdyby to było prawdą, Korneliusz zasłużyłby na to, żeby Bóg go przyjął. Bo był pobożny, bogobojny, hojny dla innych, no i nieustannie się modlił. Natomiast zobaczmy, dlaczego w takim razie apostoł Piotr został posłany przez Boga do tego, żeby do niego przyjść. Dzieje apostolskie 11-14. To są słowa, które anioł powiedział Korneliuszowi. Dzieje apostolskie 11-14. A on, czyli Piotr, powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. Czyli Korneliusz, ten pobożny, bogobojny człowiek, potrzebował usłyszeć słowa, przez które będzie zbawiony. Bo zbawienia potrzebują także takie osoby. Pobożne i bogobojne. Jak mówi trzeci rozdział listu do Rzymian, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Więc wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nawet ci, którzy pomagają innym i regularnie się modlą. Więc wszyscy potrzebują usłyszeć to, co Korneliusz usłyszał od Piotra. Słowa, które mogą obdarzyć zbawieniem. I zobaczmy na te słowa w rozdziale 10, w wersety 42-43. To jest opis wizyty Piotra w tym domu Korneliusza, gdzie najpierw Piotr powiedział, że Jezus będzie sądzić żywych i umarłych, a potem powiedział, jak można dostąpić odpuszczenia grzechów. Że odpuszczenie grzechów jest przez wiarę w imię Jezusa. To jest trzeci punkt. To, że Ewangelia jest o Jezusie. To tutaj pojawi się rozwiązanie problemu. Jezus jest w centrum przesłania dobrej nowiny, bo nie ma innego imienia pod niebem, w którym można być zbawionym. Jest tak dzięki temu, czego Jezus dokonał przez swoje życie, przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. Dlatego, że w swoim życiu wypełnił Boże prawo, był jedynym sprawiedliwym. Nie oparł się każdej pokusie, nie uległ żadnej próbie. W swojej śmierci zapłacił za grzechy ludzi z całego świata. Poniósł ich karę, żeby wykupić ich z niewoli grzechu, pojednać ich z Bogiem. Na krzyżu pokonał też moce ciemności. Rozbroił szatana i demony, upadłe anioły, więc nie mają one władzy nad tymi, którzy należą do Jezusa. A przez zmartwychwstanie Bóg potwierdził, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Bo bez zmartwychwstania dalej bylibyśmy w swoich grzechach. Ofiara Jezusa nie byłaby skuteczna, gdyby został w grobie. I to jest ta obiektywna treść dobrej nowiny. Ewangelia jest przesłaniem o tym, co się historycznie rzeczywiście wydarzyło. Natomiast zbawienie zależy od tego, jak na to zareagujemy. Co jest naszą odpowiedzią. I bardzo dobrze widzimy to na początku 15 rozdziału 1 listu do Koryntian. To jest taki skrót Ewangelii apostoła Pawła. Bo tam w 3 i 4 wersecie widzimy właśnie te historyczne wydarzenia. To, czego dokonał Jezus. Że umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Natomiast w 1 i 2 wersecie mowa jest o odpowiedzi. O tym, że zbawieni są ci, którzy te fakty przyjmują i trwają w nich. O ile zachowują je tak, jak im było im to zwiastowane. I to jest druga część kazania, do której teraz wchodzimy głębiej, czyli do tego, co jest nawróceniem. Jaka jest właściwa odpowiedź naprawdę Ewangelii. I zobaczymy to w pierwszym liście do Tesaloniczan. Tutaj proszę, abyśmy go otworzyli. Będzie to fragment dłuższy, który przeczytamy na początku tego listu w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Jest taki bardzo kompleksowy opis nawrócenia. samo słowo nawrócenie jest tutaj w wersecie 9, natomiast cały ten fragment ukazuje, jak do tego doszło, jak do nawrócenia doszło i jakie były efekty tego nawrócenia. Więc taki opis od A do Z. Przeczytamy od 2 do 10 wersetu. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, od 2 do 10 wersetu. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. I z wielką siłą przekonania wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez ląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwać Syna Jego z nieba, z którego zbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I na początku Paweł dziękuje za to, co mógł widzieć w nich wtedy, kiedy u nich był. Że widział dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu Jezusie przed Bogiem. To jest ten owoc nawrócenia, za który Paweł dziękuje. I potem widzimy, jak do nawrócenia doszło. Widzimy tutaj działanie Boga i odpowiedź człowieka. Zaczyna się od tego pierwszego, od Bożej inicjatywy. W 4 wersecie Paweł napisał, że zostali wybrani. I mógł napisać, że zostali wybrani, bo że wiedział to, że byli wybrani, bo widział właśnie to po ich owocach. To potwierdzało, że to nie była tylko ich decyzja, że to Bóg wybrał tych ludzi. To była Jego inicjatywa. Bez tego nie byłoby ich wiary, nie byłoby ich miłości, nie byłoby ich nadziei. To widzimy też w wersecie 5, że Ewangelia doszła ich nie tylko w słowie, nie tylko ludzie przyszli do nich z jakąś informacją, słowo przyszło do nich z mocą i w Duchu Świętym. Sam Bóg przemawiał przez Pawła. Czytamy w 2 rozdziale, że Tesaloniczanie przyjęli to jako słowo Boże, a nie tylko jako słowo ludzkie. A tutaj czytamy, że przyszło do nich z wielką siłą przekonywania. W niektórych przykładach mowa jest o całkowitej pewności. Przyjęli to z całkowitą pewnością. To nie byli Żydzi. To nie byli Żydzi, którzy znali Stary Testament, więc uwierzyli w coś, co było zupełnie obce dla ich kultury. I przyjęli to z całkowitą pewnością. To pokazuje, że to było działanie Boga. Ponadnaturalne działanie Boga w nich. Takie, o którym chociażby Paweł pisał do Koryntian w 2 liście, 4 rozdziale, 6 wersecie. Że Bóg rozświecił ich serca, żeby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. Czyli Bóg sprawił, że ich serca były gotowe, żeby przyjąć to słowo. I dalej widzimy rezultat tego działania. To, o czym mówi werset 6. Stali się naśladowcami Pawła i jego współpracowników i Pana Jezusa. I że przyjęli też słowo wielkim ucisku i z radością Ducha Świętego. To jest ich odpowiedź. Odpowiedź Tesaloniczan. To nie było tylko podjęcie jakiejś decyzji. To nie było tylko uznanie pewnych faktów z życia czy śmierci Jezusa. To nie była tylko tak zwana modlitwa grzesznika, czyli wyznanie Bogu swoich grzechów i prośba o przebaczenie. To wszystko składa się na nawrócenie, ale w tym miejscu jeszcze nie da się upewnić takich ludzi, że na pewno są dziećmi Bożymi. Bo jest wiele osób, które w taki sposób wyznały coś Bogu i teraz są przekonane, że są nawrócone. Chociaż ich życie dalsze nie jest życiem naśladowcy. O prawdziwym nawróceniu świadczy to, o czym czytamy tutaj, w wersecie 6 i kolejnych. To, że stali się naśladowcami Pana Jezusa. To jest to, o czym Jezus mówił ludziom, którzy chcieli za Nim pójść. Że mają zaprzeć się samego siebie, brać swój krzyż na siebie codziennie i naśladować Go. I to zapieranie się siebie i branie krzyża widać w tym, że przyjęli słowo w wielkim ucisku. Że byli gotowi zapłacić cenę za przyjęcie tego słowa. Czyli przeszli próbę, której nie przeszła druga gleba z przypowieści o siewce. Bo tamci ludzie z radością przyjmują słowo,
ale gorszą się wtedy, kiedy przychodzi ucisk albo prześladowanie. U nich było odwrotnie. U nich radość przyjęcia słowa była pośród tego ucisku. Radowali się z tego, że przyjęli słowo wtedy, kiedy byli uciskani. I to była postawa, która była nawet wzorem dla innych wierzących, bo od nich słowo pańskie rozeszło się w Macedonii, w Achaii i w wielu innych miejscach. Czyli nie tylko byli naśladowcami Pawła i innych uczniów, sami stali się wzorem dla innych wierzących. I Paweł tutaj wymienia jedną z takich rzeczy, które mogły być wzorem dla innych. Właśnie w 9 wersecie to nawrócenie się od bałwanów do Boga. Po to, żeby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Właśnie w tym zdaniu widzimy dwie części nawrócenia. Upamiętanie i wiarę. Bo zobaczyli, że to, co wcześniej robili, było złe, więc porzucili dawne życie, odwrócili się od bałwanów i zawierzyli Bogu. Uwierzyli w prawdziwego i żywego Boga. Bo nawrócenie to nie jest tylko odrzucanie pewnych błędnych przekonań religijnych. Tak jak w naszym kraju sporo osób ma krytyczne zdanie o Kościele katolickim. I część z nich trafia do kościołów protestanckich i zdarzają się osoby, dla których wydaje się, że sednem ich wiary jest odrzucanie tego, co nie jest prawdziwe. No bo nie zgadzają się z czytem dzieci. Bo nie uznają czyśćca. Nie uznają papieża. Więc odwrócili się od pewnych błędnych przekonań, ale nie zwrócili się do Boga, żeby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Bo prawdziwe nawrócenie to jest zmiana tego, kogo uwielbiamy. Tesaloniczanie jako natura ludzka jest taka, że jeżeli coś czcimy, to po to, żeby coś od tego uzyskać. Oni myślą, że traktowali te bożki jako coś, co mogło im dać to, czego oni oczekiwali. Więc w centrum uwielbienia byli oni sami, a bożki miały im służyć, spełniać ich pragnienia. I sama zmiana takiego bożka na prawdziwego Boga bez zmiany postawy serca to jeszcze nie jest nawrócenie. To niczego nie zmienia. Jeżeli ktoś traktuje Boga jako kogoś, kto ma mu spełnić jego pragnienia, to pokazuje, że nie było żadnego nawrócenia. Prawdziwe nawrócenie to jest zmiana uwielbienia z siebie na Boga. I na koniec widzimy jeszcze jeden skutek. To jest oczekiwanie na powrót Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa. Na powrót tego, który uratował ich przed nadchodzącym Bożym gniewem. Więc to jest życie z perspektywą wieczności. Nie skupienie tylko na tym, co jest tu i teraz, ale służenie Bogu w tym życiu, w wyczekiwaniu na powrót tego, który nas ocalił. Więc to jest potężne, ponadnaturalne działanie. Nawrócenie to nie jest decyzja czy postanowienie zmiany Kościoła. To nie jest taka zwykła chęć zmiany na lepsze. To nie jest staranie się życia w pobożny sposób. To jest całkowita przemiana w wyniku Bożego działania, która prowadzi do godliwego oddania Bogu. Kiedy stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Nowe serce i nowa natura. Co nie znaczy jeszcze, że nie ma zmagania z grzechem. Bo ten opis wydaje się bardzo wzorcowy, tak jakby oni byli krystalicznie wręcz czyści, ale musimy pamiętać, że po nawróceniu dalej potrzebujemy Ewangelii. Ona jest nam potrzebna nie tylko do nawrócenia, jest potrzebna później w całym życiu. Bo ona wzywa do zmiany, ale też podnosi, kiedy grzeszymy. Bo możemy trzymać się w tym momencie Bożych obietnic. Tego, co Bóg powiedział, co Bóg nam obiecał. Na przykład tego, że nawrócenie jest dziełem Boga i On będzie kontynuował je aż do końca. Że Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Że Duch Święty w nas jest gwarancją tego, co Bóg obiecał. Otrzymania tego, co Bóg obiecał. I to są prawdy, które pocieszają i zachęcają. Bo kiedy jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, to mamy pokój z Bogiem. Mówi Rzymian 5:1. Że to jest pokój, którego nikt ani nic nam nie zabierze. I dzięki temu pojednaniu z Bogiem mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy. Czyli nie stoimy przed Bogiem teraz oparci o to, co wypracowaliśmy po nawróceniu. Tak jakby łaska była potrzebna do tamtego momentu, a teraz musimy trzymać się usilnie, starać sami uchwycić się Chrystusa, trzymać się przy Nim. My cały czas stoimy w łasce. My w ten sposób możemy stawić opór w duchowej walce, o której pisał apostoł Paweł w Efezjan. Bo pisał tam o zbroi Bożej. Nie pisał o naszym uzbrojeniu, pisał o tym, co Bóg przygotował w Jezusie, żeby się mogli to przyjąć. bo to jest Jego prawda, Jego sprawiedliwość, Jego Ewangelia pokoju, to jest Jego wiara, bo On jest jej autorem, to jest Jego zbawienie i Jego słowo. I tutaj ta Ewangelia pokoju, o której mowa jest w tym fragmencie, myślę, że służy temu, żeby się właśnie ostać. Bo jak czytamy, mamy się ostać, obuwszy nogi w gotowość głoszenia, w gotowość Ewangelii pokoju. Pomyliłem się, bo to jest częste tłumaczenie tego fragmentu. Natomiast niekoniecznie właśnie chodzi o głoszenie. Tam w oryginale nie ma tego słowa głoszenie czy zwiastowanie. Nie ma mowy o tym, żeby pójść gdzieś w tych butach. Jest mowa o tym, żeby stać w tych butach. Myślę, że tutaj chodzi o solidne oparcie w Ewangelii. O buty, które nas chronią i dają oparcie. Więc nasza gotowość do walki, duchowej walki ma wynikać z tego, że stoimy w Ewangelii pokoju. Że możemy stawiać opór przeciwnikowi, bo mamy pokój z Bogiem w oparciu o Ewangelię. I to właściwe zrozumienie Ewangelii i nawrócenia ma znaczenie dla zdrowia Kościoła. To ma znaczenie, bo prawdziwa Ewangelia ma moc do zbawienia. Jeżeli ktoś przekonuje ludzi do pójścia za Bogiem z innego powodu, to będzie to rodziło złe owoce. To może tworzyć ludzi przekonanych, że są nawróceni, że są chrześcijanami, chociaż nimi nie są. Na przykład ludzi, którzy będą skupiali się na moralizowaniu innych, na grzechu gdzieś tam w świecie, zamiast na walce z grzechem w swoim życiu. Którzy na przykład dziękują Bogu, że nie są tacy jak inni grzesznicy gdzieś tam, tak jak faryzeusz modlił się w świątyni. Nie dostrzegają tego, że cały czas potrzebują przebaczenia. Ale z drugiej strony może to tworzyć ludzi, którzy nieustannie obciążają się swoim grzechem. Którzy do tego stopnia skupiają się na swojej grzeszności, że nie stoją w łasce. Którzy myślą, że muszą zadać sobie jakąś pokutę za to, że nie są jeszcze tacy, jak powinni. I wtedy próbują walczyć z oskarżycielem, zakładając swoją zbroję, swoją sprawiedliwość. Że muszę być sprawiedliwy, żeby przyjść do Boga. Muszę się poprawić, żeby przyjść do Niego. Zamiast przyjść, wyznać swój grzech i otrzymać przebaczenie. Są też ludzie, którzy z łaski uczynili wymówkę dla grzechu. Juda w swoim liście pisał o takich, że łaskę Boga obracają w rozpustę. Myślą, że skoro zbawienie jest z łaski, to nie jest ważne, jak będziemy żyć. Juda napisał, że tacy ludzie zapierają się jedynego władcy i Pana. No bo zaprzeczają temu, że Ewangelia wzywa do posłuszeństwa, do życia zgodnego z powołaniem. I naszą troską wobec tego powinno być upewnianie się, czy druga osoba rozumie i przyjęła Ewangelię. Czy jej życie jest zmienione i czy tym, co zmieniło jej życie, jest Ewangelia. Bo ludzie mogą się też zmienić z innych powodów. Ktoś może na przykład rzucić palenie albo odstawić jakiś inny nałóg. I może to nawet zrobić po przeczytaniu Biblii, po usłyszeniu o Bogu, bo tak się przerazi. Nie uwierzy w Ewangelię, ale w jakiś sposób będzie chciał zmienić swoje życie. To nie zawsze jest jeszcze oznaką nawrócenia. I o takiej powierzchownej zmianie pisał apostoł Piotr w swoim drugim liście. Drugi list Piotra, drugi rozdział, 20 werset. Tam jest długi, cały rozdział mówiący o takich osobach. Natomiast w 20 wersecie czytamy o nich tak. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłanie dają mi się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Tam Piotr pisał w kontekście o fałszywych nauczycielach, o ludziach, którzy zmienili się pod wpływem poznania drogi sprawiedliwości, wyzwolili się od brudów świata, ale znowu w nie wpadają. Myślę, że o czymś podobnym mówił Jezus, kiedy mówił o tym obrazie, że człowiek, z niego wychodzi jakiś duch nieczysty, a potem jeżeli jego ciało jest puste, opróżnione, to wraca ten duch wraca z innymi demonami gorszymi od niego. I stan takiego człowieka znowu jest gorszy niż poprzedni. Więc tak dzieje się wtedy, kiedy w to opuszczone miejsce nie wchodzi Duch Święty. Kiedy to jest tylko odrzucenie czegoś złego w życiu, a nie jest to zwrócenie się do Boga żywego i prawdziwego. Nawet jeżeli ktoś w efekcie porzucenia nałogu zaczyna mówić o Bogu jako nauczyciel, bo takie osoby opisuje tutaj apostoł Piotr, to jeszcze nie znaczy, że jeżeli ktoś mówi o Bogu po jakiejś przemianie, że to jest osoba nawrócona. To są historie, które dobrze się sprzedają. My chcemy słyszeć o byłych gangsterach, narkomanach, którzy się nawracają i Bóg takie osoby ratuje. Wierzę w to mocno. Ale są też historie trochę inne. Może jako Polacy kojarzymy taki serial Byłem gangsterem na TVP. Lata temu gdzieś był w telewizji publicznej. Jednym z bohaterów tego serialu był Artur Ceroński, który był kiedyś gangsterem, potem rzekomo się nawrócił, teraz jest nauczycielem słowa. Niestety fałszywym nauczycielem słowa. Jeżeli kojarzymy Kościół Mocy, nie wiem, czy ktoś kojarzy, to jest taka właśnie osoba, która wyzwoliła się z brudów świata, nie jest już gangsterem, ale uwikłała się w coś innego, co też jest brudem. Myślę, że to właśnie wypełnia słowa z 2 Piotra i listu Judy. Nawet w tych słowach, które Piotr i Juda napisali o tym, że takie osoby bluźnią mocą niebieskim, w kontekście chodzi o upadłe anioły, bo to są praktyki, które są obecne w tym Kościele. Jeszcze inna sytuacja. Za oznakę czyjegoś nawrócenia możemy też wziąć taką ludzką życzliwość. To, że może pojawi się ktoś wśród nas uprzejmy, życzliwy, chętny do pomocy, ale niekoniecznie nawrócony. I taka osoba może być nawet ochrzczona. Chciałoby się założyć, że jeżeli ktoś jest ochrzczony, to jest nawrócony, ale nie zawsze tak jest. My kilka lat temu mieliśmy taką sytuację, osoby, która była gdzieś wcześniej ochrzczona, bardzo życzliwa, chętna do pomocy, natomiast okazało się, że odrzuca podstawowe prawdy chrześcijaństwa. I wprowadziło to pewne zamieszanie w Kościele. Więc właściwe zrozumienie Ewangelii i nawrócenia jest kluczowe dla zdrowia Kościoła. Bo Kościół składa się z osób nawróconych. Jako lud wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty. Nie ma rozgłaszać cnoty tego, który powołał nas z ciemności do duchowej, do cudownej swojej światłości. No i żeby to robić jako Kościół, musimy składać się z osób, które rzeczywiście doświadczyły nawrócenia. Kościół jako świątynia buduje się z żywych kamieni, a nie z tych, które akurat są pod ręką. I można trochę je pomalować, żeby jakoś tam pasowały. Bo wtedy Kościół może zacząć przypominać świat. Są czasem takie statystyki, może bardziej w Stanach Zjednoczonych, o tym, jakie zachowania czy jakie przekonania są wśród ludzi w Kościele i ludzi w tak zwanym świecie, poza Kościołem. I okazuje się, że czasem jest tak, że nie bardzo te dwie sfery od siebie odbiegają, jeżeli chodzi o pewne przekonania, czy zachowania, czy grzechy. Co pokazuje moim zdaniem, że rzeczywiście w tych kościołach sporą część mogą stanowić osoby nienawrócone. To Ewangelia ma moc do zmiany. Ewangelia, która mówi o faktycznych wydarzeniach historycznych z życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I te fakty mają moc do zmiany tych, którzy przyjmują je z wiarą. Uznając swoją grzeszność, uznając, że zasługujemy na Boży gniew, ale ufając w Boży ratunek przez posłuszeństwo Jezusa, przez Jego zastępczą śmierć, przez to, że On przyjął na siebie karę za nasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał, bo śmierć nie miała nad Nim mocy. I kiedy to przyjmujemy, to wzywa nas to do naśladowania Jezusa. Łaska nie tylko nas zbawia, łaska wyposaża nas też do świętego życia. I nawet wtedy, kiedy upadamy, to łaska Ewangelii chroni nas przed rozpaczą. Bo tylko w tym możemy stać przed Bogiem. I myślę, że dobrze oddają to słowa Johna Newtona. John Newton to był handlarz niewolników z XVIII wieku. To był człowiek, który przeżył nawrócenie podczas burzy na morzu. My znamy go z pieśni Cudowna Boża Łaska. On napisał słowa tej pieśni. Ale znane są też jego inne słowa, którymi zakończę to kazanie. Słowa, które opisują chrześcijańskie nawrócenie i fakt ciągłego zmagania się z grzechem. Napisał on tak. Nie jestem tym, kim powinienem być. Nie jestem tym, kim chcę być. Nie jestem tym, kim mam nadzieję być na tamtym świecie. Lecz nie jestem tym, kim byłem kiedyś. A dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Przeczytam raz jeszcze. Nie jestem tym, kim powinienem być. Nie jestem tym, kim chcę być. Nie jestem tym, kim mam nadzieję być na tamtym świecie. Lecz nie jestem tym, kim byłem kiedyś. A dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Amen.